Tydzień temu zwiastowałem takie słowo autorytety i mody. Dzisiaj chcę to słowo kontynuować, ponieważ nie zdążyłem go powiedzieć. Mimo, że godzinę 45 minut mówiłem, to nie zdążyłem powiedzieć. Dzisiaj chcę je dokończyć, też rozwinąć, uzupełnić, tak jak Bóg chce. Więc mody i autorytety. Nie wrócę do żadnego z wersetów z zeszłego tygodnia. Mówiłem, że fundamentem naszego życia jest Słowo Boże. No i wiecie, od razu na początek powiem w kontekście tego, co powiedziałem tydzień temu, bo ktoś mi zadał pytanie, że ale pada taki werset, takie słowo, bo ja jednak czytałem w Biblii, że tam jest napisane, że fundamentem zaś wszystkich rzeczy jest Chrystus. Więc dlaczego przez tą godzinę 45 minut podkreślałeś, że fundamentem jest Słowo Boże? Wiesz, to jest właśnie tak, że tak jak powiedział jeden znany teolog, że każde kazanie jest herezją. Każde kazanie jest herezją, ponieważ każde kazanie może tylko zająć się jakimś fragmentem pewnej prawdy. Nie jesteśmy w stanie godziny, nawet dwóch godzin, nawet sześciu godzin wyłożyć całej prawdy Bożej. Apostoł Paweł w fragmencie, do którego się odwoływałem tydzień temu, kiedy głosił do starszyzny w Efezie, powiedział, że ja przez 3 lata nie unikałem tego, żeby zwiastować wam całą wolę Bożą. Wiesz, może 3 lata to jest, można się jakoś zbliżyć do całej woli Bożej, ale na pewno nie jedno godzinne kazanie w niedzielę, które tak naprawdę ma być bardziej inspiracją do poszukiwań, inspiracją do wiary niż być całą wolą Bożą. Więc do tego pytania, czy fundamentem jednak nie jest bardziej Chrystus niż Słowo Boże, wiecie, na to słowo można też na wiele sposobów odpowiedzieć i oczywiście można powiedzieć tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Mój kolega ostatnio właśnie w nauczaniu, nawet dzisiaj rano chyba o tym nauczał, jeden z moich przyjaciół powiedział, że musi wygłosić kazanie do ludzi wierzących, że nie każda władza pochodzi od Boga. Sobie mówię, ale tam chyba jest w Biblii napisane, tak sobie pomyślałem, że każda, czy jak tam jest napisane? Czy że władza, czy wszelka? Więc mówię, jak to jest, że wszelka władza, ale jednak nie każda? Wiecie, ale taka jest prawda, że wszelka władza pochodzi od Boga, jeśli chodzi o, nie będę tego tematu dzisiaj poruszał, w takim znaczeniu, że Bóg jest przeciwnikiem anarchii i nie chce, żeby słabym działała się krzywda, w związku z tym zaprowadza porządki poprzez ustanawianie władzy. Ale jeżeli studujemy historię i studujemy Biblię, to wyraźnie widzimy, że jest władza, której źródłem są demony. I nawet władza polityczna, która nie pochodzi od Boga, ale której po prostu źródłem jest anarchia. Więc wiesz, każdy temat wymaga rozwinięcia. I wracając do naszego tematu o tym, w jaki sposób Pismo jest fundamentem, to tylko na początek tak wspomnę, obydwa fragmenty są z Ewangelii Jana, jeden taki znany, który bardzo często w naszym kościele cytujemy, w Ewangelii Jana, 5 rozdział, znany fragment, kiedy Jezus zwraca się do tych, którzy są właśnie kochankami, można powiedzieć, studiowania słowa, mówi do nich tak. Ewangelia Jana, 5 rozdział, mówi, badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć życie. Wiecie, można być zakochanym w Słowie Bożym w jakiś sposób, być po prostu wiernym studentem, badaczem. Dzisiaj byśmy powiedzieli teologiem, bym tak powiedział, dzisiaj bym bardzo często użył słowa teolodzy. Wielu teologów nie jest ludźmi praktykującymi społeczność z Bogiem, albo nawet nie jest ludźmi praktykującymi zaangażowanie w służbę głoszenia słowa. To zajmują się słowem, jako taką substancją, którą można studiować w oderwaniu od żywego Boga, a z drugiej strony w oderwaniu od Kościoła. Wiecie, ja bardzo lubię słuchać wykładów Słowa Bożego ludzi, którzy to słowo konfrontują ze swoją kondycją duchowego życia z jednej strony, bo to stawia ich w miejscu pokory. Tak? Pamiętacie, jak tydzień temu mówiłem, że jak apostoł Paweł mówi ja wiem, albo apostoł Jan mówi ja wiem, że jestem z Boga, a cały świat tkwi w złym. Ja mówię, zawsze jak czytam takie fragmenty, to konfrontuję ze swoim sercem i mówię, Boże, ja tak wielu rzeczy nie wiem. Pewne rzeczy mogę powiedzieć, wielu nie mogę powiedzieć. Więc, ale tak może powiedzieć tylko teolog, który w tym samym momencie studiowania tej substancji słowa konfrontuje się z prawdą na temat swojego serca i kondycji swojego serca. Uniża się i mówi, może powiedzieć za apostołem Pawłem, który z jednej strony do Efezjan, do starszyzny Efeznej mówi, ja wiem. On z drugiej strony mówi, ja też wiem, w innym liście mówi, że cząstkowa jest nasza wiedza, cząstkowe nasze poznanie, cząstkowe nasze prorokowanie, tak? Więc wiesz, ale druga rzecz, którą lubię w teologach, pierwsza to jest to, kiedy swoje studiowanie słowa konfrontują z kondycją swojego życia i nie mówią, że ja jestem sprawiedliwy, dlatego że studiuję jakieś treści, a z drugiej strony taka rzecz, która weryfikuje bardzo, to jest zaangażowanie w życie wspólnoty i Kościoła. Bo wtedy nawet jeżeli człowiek doszedł do jakiegoś miejsca świętości czy mniemania o sobie, o sprawiedliwości, nawet która jest zbudowana na Chrystusie, będzie widział słabe życie ludzi, o które musi się modlić, na które nie będzie znajdował często odpowiedzi. Więc powiem tak. Teologia tak, pod warunkiem, że dodamy jeszcze te dwie nogi. Osobista relacja z Bogiem i druga rzecz, włączenie aktywne we wspólnotę i sprawdzanie, jak ta moja wiedza oddziaływuje w życiu innych ludzi i jak to wygląda. I to nas sprowadza do miejsca takiego zdrowego miejsca pokory. I wtedy możemy po prostu, może nie musimy być w tym miejscu, o którym będzie mówił Jezus, że badacie Pisma, sądząc, że macie w nich życie, a do mnie i tak nie przychodzicie. Bo my przychodzimy do Boga. Tak? Ale chcę wam zwrócić uwagę na werset, który często nie czytamy z tych dwóch wersetów, bo przeczytałem Jana 5, 39, 40. Chciałem wam zwrócić uwagę na wiersz 38. Jak macie Biblię, to zaglądajcie. Tak, tak, zaglądajcie. 38. Od 37 albo. A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu Jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci Jego nie widzieliście, ani słowa Jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał. Wiecie, i to jest po prostu na takiej zasadzie, jak też mówiłem o tym tydzień temu, że tak jak Jezus jest stuprocentowo Bogiem i człowiekiem, tak słowo Pisma Świętego jest stuprocentowo słowem ludzkim i słowem Bożym, bo żadna z tych księg nie spadła z nieba, ale była zapisana przez ludzi z krwi i kości, którzy chodzili po ziemi. Tak samo, taka dwoistość, mogę powiedzieć, tutaj w tą stronę jest taka, że jeżeli ktoś ma pokorę dla słowa, tak jak mówi tutaj Jezus, ale i słowa Jego nie zachowaliście, bo nie uwierzyliście temu, który posłał. Wiecie, w tym samym czasie byli na ziemi ludzie, w czasach Jezusa, którzy studiując Słowo Boże, dochodzili do zupełnie innych wniosków niż faryzeusze. Mamy takiego człowieka z Nikodema, który przychodzi w nocy do Jezusa i on mówi, ja wiem. On mówi, ja wiem. Na podstawie czego wiedział? Na podstawie czytania świadectw Pisma Świętego. Powiedział, ja wiem, że nikt nie mógłby takich rzeczy czynić, jakie ty czynisz, gdyby nie przyszedł do Boga. On też był faryzeuszem. Też był uczonym w Piśmie. A jednak doszedł do innych wniosków niż ci ludzie, do których Jezus kieruje te słowa, czytacie Pisma, sądząc, że macie w nich życie, a do mnie przyjść nie chodzicie. Nie chcecie. Dlaczego? Bo on był człowiekiem, który słowo Ojca zachował i dlatego wierzył temu, którego on posłał. Więc wiecie, to działa i w tą stronę, i w drugą stronę. Do przodu i do tyłu. Z każdej strony, tak? Więc dobrze, to jest taki mój wtręt, ale jeszcze drugi wtręt, zanim powrócę do tego głównego traku autorytety i mody, do tego odpowiadając na to pytanie, czyż fundamentem naprawdę nie jest Chrystus? Oczywiście tak jest i to potwierdzamy i to mówimy, że fundamentu innego nikt nie może założyć, jakim jest osoba Jezusa Chrystusa, a nie literki, tak? A nie literki bez ducha. To jest Ewangelia Jana 8:42. Kartka, dwie kartki dalej. Ewangelia Jana 8:42. Rzekł im Jezus. Gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie. Ja bowiem wyszedłem od Ojca, od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. Dlatego mowy mojej nie pojmujecie, dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Jezus mówi, mowy mojej nie pojmujecie, dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Wiecie, dlatego też głoszę to słowo autorytety i mody, żebyśmy pochylili się nad słowem jako ludzie nie tylko przyswajający literę, ale ci, którzy czytają, uczą się nie tylko treści, ale uczą się tego, jak słuchać tego. Usłyszeć to. Wiecie, słowo polskie jest, tak słyszałem już jakiś wykład na ten temat, mówisz, że w angielskim to tak nie jest, w innych językach tak nie jest, ale w języku polskim jest to po prostu świetne. Jest bardzo bliskie tego hebrajskiego, czy tam greckiego, nie pamiętam, korzenia, ponieważ słowo posłuszeństwo jest zawsze związane z aktywnym słuchaniem, z usłyszeniem. No jak ktoś powiedział właśnie takie trzy levele. Słyszeć, usłyszeć i posłuchać. To jakby trzy różne natężenia. Słyszeć może każdy. Dzisiaj tutaj siedzisz, słyszysz. No co, nie byłem na nabożeństwie? Byłem. Coś słyszałem? Co, muszę drugi raz tego słyszeć? Słuchać? Przecież to słyszałem, tak? To jest pierwszy level. Fale dźwiękowe dotarły do twoich uszu i tam nie wiem, jak głęboko dalej tam dotarły. Czy tylko do kowadełka, czy do ślimaka, czy już przez jakiś nerw słuchowy gdzieś tam w jakiejś warstwy mózgu, czy jeszcze tam później spadły do serca. Nie wiem, jak tam ta penetracja głęboko nastąpiła. Tak, to jest otwarte pytanie. Ale ty usłyszał, posłuchał. O, to jest taki, który posłuchał, to już taki, który wziął pod uwagę to, co usłyszał, tak? I posłuchałem tego, ale później stał się temu posłuszny. Posłuszeństwo, tak? To już jest wykonał to, co usłyszał. Jakby trzy levele. No i tutaj Jezus mówi, mowy mojej nie pojmujecie, czyli nie rozumiecie, nie dlatego, że nie słyszeliście moich słów. Słyszeliście moje słowa. Ale nie potraficie słuchać. Słyszeliście, ale nie potraficie słuchać. I to jest związane z naszym sercem, z charakterem, z naszym uniżeniem, żeby słyszeć to, co Bóg mówi. Wiecie, dla mnie w tym tygodniu takim wersetem, który chcę zrozumieć i który chcę się nauczyć słuchać, to jest tak dla przykładu, tylko wam podam, to jest Ewangelia, List do Rzymian, 15 rozdział. To, co wam powiedziałem we wstępie, że moja duma w COVID-zie, moja godność osobista jest zrujnowana. Jestem upokorzony. I doświadczam, że tylko czego mi najbardziej brakuje, to cierpliwości po prostu w tym czasie, przez ten miesiąc. To jest mega po prostu. Już wyczerpałem wszystkie swoje naturalne zasoby. Co się objawia warczeniem na bliskich i takimi różnymi reakcjami dziwnymi, czy po prostu w ogóle, nie wiem, nagle mi się granice jakoś tak pozmieniały, przesunęły tolerancji na innych ludzi po prostu do minimum. I wiecie, i ktoś mi powiedział, no to módl się, bracie, módl się, żebyś miał więcej cierpliwości, więc ja się nie modlę oczywiście, mam teologię, że o to nie wolno się modlić, bo gdy ktoś się modli o cierpliwość, to po prostu to przychodzi jeszcze większy ucisk. Zawsze to głoszę przez całe życie, mówię, nigdy się nie modl o cierpliwość, bo słuchaj, śruba się dokręci, bo jedyny sposób, w jaki przychodzi cierpliwość, to przez doświadczenie, przez które przechodzimy. Nie ma innej opcji, tak? Pokora nie przychodzi przez włożenie rąk, tylko przez upokorzenie i przez akceptację tego faktu, tak? Żeby zobaczyć, że nie jesteśmy bogami, ale ludźmi. Więc ja się nie modlę, ale słuchajcie, przeczytałem werset i on mnie tak trochę zachęcił. Ale tak jak tutaj mówi Jezus, nie możecie być mi posłuszni, ponieważ nie rozumiecie, nie chcecie, jak to było? Ewangelia Jana, przeskoczył mi palec na inny werset. 8. Mowy mojej nie pojmujecie, dlatego że nie potraficie słuchać mojego słowa. Ja teraz chcę pojąć to. Więc czytam tak. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości... Halleluja, Rzymian 15, 5. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości, Powiem wam, jest to dla mnie taka zachęta. Jest źródło. Jest źródło na cierpliwość. I to nie ja jestem tym źródłem. To jest dobrze. Ja jestem wyczerpany źródłem cierpliwości. Ja doszedłem do krawędzi. Ja już obstrzykałem, obsabaczyłem wszystkich, którzy podeszli bliżej. Już mam zero, level zero, minus. Ale jest źródło cierpliwości. Źródłem cierpliwości jest Bóg. Ale nie tylko cierpliwości, ale i pociechy. Czyli aktywnie może mi udzielić. Niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. To też jest ważne, bo zobaczyłem, że kiedy brakuje mi cierpliwości i pociechy, to zaczynam być poróżniony z wszystkimi, którzy mnie otaczają. Tam, jak nie ma cierpliwości, to każdy powód jest źródłem podziału. Każda rzecz jest źródłem podziału, tak? Kiedy brakuje cierpliwości. Wszystko staje się źródłem sprzeczki. Chwała Bogu, więc ja dochodzę do takiego miejsca i modlę się: Boże, Ty jesteś źródłem cierpliwości w moim życiu. Wiary, cierpliwości, nadziei, łaski, wszystkiego, co pokoju, wszystkiego. Ty jesteś źródłem, tak? Daj mi to pojąć, bo kiedy będę mógł to pojąć, dlatego że potrafię słuchać Twojego słowa, to objawi się w moim życiu. Amen. Przychodzę do Ciebie. Ożyw, Panie, literę w moim życiu. Ożyw swoim duchem, żeby wydarzyło się, co ma się wydarzyć. Dobra. Koniec z tymi erratami na temat fundamentów. Kto jest prawdziwym fundamentem? Tylko Chrystus jest prawdziwym fundamentem. Errat na temat słuchania i tak dalej. Wracam na kontynuację odcinka sprzed tygodnia. Autorytety i mody. Dlaczego taki tytuł był? Ten tytuł był też sprowokowany tym, że mówiłem wam o tym, że obserwuję ludzi, którzy odpadają od Boga, odpadają od wiary. Którzy podejmują decyzje, które są sprzeczne wobec Słowa Bożego. Powodem głoszenia tego Słowa nie było to, że nagle w Kościele mamy zbyt wielu mistyków oderwanych od Słowa Bożego. Nie, w tym Kościele tego nie zauważam. W tym Kościele zauważam wielu zdrowych mistyków, którzy są zbudowani na Słowie Bożym. Ich mistycyzm, ich poszukiwanie ręki Bożej, dotknięcia Bożego, zobaczenia twarzy Bożej nie prowadzi w tym Kościele jakiejś, znaczy może jakieś wyjątki są, zawsze są takie wyjątki. Ale tak wiesz, summa summarum, jakbym miał ocenić nasz Kościół, to jest Kościół, który zawsze był zbudowany na Słowie Bożym. Więc kiedy głoszę o autorytecie Słowa Bożego, o fundamencie Słowa Bożego, to nie dlatego, że znalazłem zbyt wielu ludzi, którzy lub jakąś nadreprezentację, dzięki Zbyszek, grupę ludzi, którzy zbyt wielką uwagę przywiązują do doświadczenia Boga versus kontra trzymanie się prawdy Słowa Bożego. Nie, to nie był powód. Powodem, mogę powiedzieć tak szczerze, to zawsze tak jest. Zawsze jest bliższa koszula ciału i najbliższe jest to, co mamy sami na wątrobie, nerkach i śledzionach. Powodem było zgorszenie, które widziałem. Ja to w tym słowie wykładam w tej godzinie 45 minut tydzień temu. Po prostu moje głośne pytanie. Dlaczego ludzie podejmują takie decyzje? Dlaczego odchodzą od Boga? Dlaczego ulegają zwiedzeniom? Dlaczego ulegają pożądliwościom? Taką nawet triadę tydzień temu omawiałem. Zwiedzenia, rozwiązał się głupota. To mnie gorszy, tak? Gorszy mnie to. Doszedłem do odpowiedzi. Dlatego, że życie nie jest ugruntowane na Słowie Bożym. Oczywiście wracając do tej erraty, można powiedzieć, że mieli za małą społeczność z Bogiem też, który by ożywił im te słowo w ich życiu. Ale nie chcę podawać przykładów, które mnie zgorszyły, które sprowokowały to słowo, ponieważ są to osoby bliskie mojemu sercu i nie nadają się, żeby ich tutaj rzucać jako case na pożarcie tego kazania. Są żywe osoby z żywymi sercami, kochającymi Boga. Ale wobec tych osób, które mnie zraniły też tym swoim postępowaniem, mogę powiedzieć, że również w tych ludziach nie widzę braków w relacji z Bogiem. Osoby, które mnie nie zraniły, nie były faryzeuszami, nie były ludźmi, teologami pozbawionymi relacji z Bogiem. Miałem relacje z tymi ludźmi, żywe relacje. I wiem, że to byli ludzie, dla których życie modlitewne, życie ducha było ważnym elementem w ich życiu. Ale studiując słowo, jednak doszedłem do wniosku, że święci nie są zaimpregnowani trwale na zwiedzenia, rozwiązał się głupotę. I zawsze powinniśmy w pokorze dlatego studiować Słowo Boże, żeby sprawdzać własne serca, czy kroczymy Bożymi drogami. I dzisiaj będzie troszkę kontynuacji, czyli kontynuowania tego słowa, że fundamentem dla naszego życia powinno być Słowo Boże. Oczywiście nad fundamentem, czy hiper, czy prafundamentem wszystkich rzeczy i końcem wszystkich rzeczy i alfą i omegą jest osoba Boga, a nie to, co On sobie mówi w słowie, tak? Jest żywy Chrystus, który stał się ciałem, który przyszedł z nieba. I On przerasta te pisma i On je nam wyjaśnia. Ale pozwólcie, że już nie będę takiego przeskakiwania cały czas robił, kierując się ku temu głębszemu fundamentowi, temu płytszemu fundamentowi. Po prostu będę mówił, że Słowo Boże jest fundamentem dla naszego życia. Okej? Dobrze. Więc teraz słuchajcie, kontynuuję już. Otwórzmy list do Rzymian, 12 rozdział. Do tego fragmentu nie doszedłem, a myślę, że on jest bardzo ważny w kontekście tego tematu. Rzymian 12. Zapewniam was, że ilość zapisanych wersetów nie wskazuje na to, żebym miał mówić godzinę 45, a maksymalnie 50 minut, więc nie musicie obawiać się. Rzymian 12, jeden werset, 12:2. Apostoł Paweł mówi tak: a nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Czyli zalecenie apostoła Pawła. I teraz chciałbym, żebyśmy to zalecenie Rzymian 12:2 przeczytali w kontekście oddziaływania na nas Słowa Bożego. Pierwsza rzecz, 12:2 jest powiedziane, nie upodabniajcie się do tego świata. Więc pytanie jest, jak my to zrobimy? W jaki sposób rozróżnimy swoje życie od życia świata? Od życia ludzi zwiedzionych, rozwiązłych, zgubionych, chodzących za swoimi pożądliwościami, modami, miotanymi, lękami, obawami. W jaki sposób my odróżnimy nasze życie? I oczywiście tak jak tydzień temu też mówiłem, sięgamy od razu szybko do jakiejś takiej odpowiedzi, która gdzieś schowana jest w naszym sercu i mówi, ja wiem, ja będę szedł za Bogiem. To jest dobra odpowiedź, jedna z odpowiedzi, która może paść, ale ktoś mówi, że ja się będę więcej modlił, bo świat się nie modli. Też dobra odpowiedź. Wiele takich po prostu, wiesz, kieszonkowych odpowiedzi jest dobrych. Szybko sięgasz do kieszeni i rzucasz. Ale wiesz, kiedy dochodzimy do bardziej takich niuansów w naszym życiu, tego, co robi świat i tego, czy my mamy to robić, no to potrzebujemy znaleźć Słowo Boże na to. Co Bóg na to mówi? Nie możemy pozostać w sferze naszych takich pomysłów. Będę się więcej modlił, pójdę bardziej za Bogiem. Nie wiem, czy pamiętacie, kilka lat temu Janek Drużdż głosił w drodze kazanie. To było chyba 12, 13, może już 15 lat temu. Oliwka moja ma 15, 18, 17, 16. Wiecie, 16 lat temu głosił słowo. Tytuł był niebywały tego słowa. Czy temat. Całe kazanie powiedział na wiolinowej, na temat powiedział: wolę złego, nowonarodzonego niż dobrego, nienowonarodzonego. I wiesz, coś nam nie gra, tak? No to nowonarodzony powinien być dobry, a ten ze świata powinien być niedobry. Ale to było słowo, które on odpowiadał na legendy, które krążą w kościele. Które co jakiś czas się pojawiają, że pojawia się jakiś człowiek w kościele i on mówi: wiesz co, mam takich cudownych przyjaciół niewierzących w świecie. I tak wielu wierzących szorstkich, którzy mi dopiekli. I już nie wiem, czy chodzić do kościoła. I Andrzej postanowił, że się w całym kazaniu odniesie do tego i wyświetli sprawę. I tytuł właśnie, i rozwinięcie takie było. Wolę złego, nowonarodzonego niż dobrego, niewierzącego czy nienowonarodzonego. Powiedzcie mi, czy jak wy czytacie Słowo Boże, to czy wy możecie powiedzieć właśnie tak, że lepiej jest opuścić Kościół i być z miłymi ludźmi, którzy żyją w świecie, niż pozostać w Kościele i być z tymi ludźmi, którzy nam gdzieś po piętach depczą? I żeby odpowiedzieć sobie na takie pytanie, musimy zacząć czytać Słowo Boże i zobaczyć, do czego ono nas zachęca. Bo jeżeli nie pójdziemy do Słowa Bożego, to pójdziemy za pierwszą reakcją naszego serca. To jest źródło też niewłaściwych wyborów po tym, kiedy doświadczamy zgorszeń. Ktoś nam naciska na odcisk i mówimy, nie, to ja się na to nie zgadzam. Zgorszył mnie człowiek, porzucam i Słowo, i Boga, bo człowiek, który głosił Słowo, mnie zgorszył. Czy do tego zachęca Słowo Boże? Nie, Słowo Boże zachęca do niesądzenia, do przebaczania. Okej? Okay? I ewentualnie też zachęca nas do tego, żebyśmy nie stawali się niewolnikami ludzi. To nas do tego zachęca. Ale nigdy nas Słowo nie będzie zachęcało do porzucenia eklezji, do porzucenia wierzących, ponieważ jesteśmy uczynieni częścią jedni drugich i potrzebujemy siebie wzajemnie. Ale żeby pokonać często wrażenia, emocje swojego serca, trzeba przekroczyć te emocje, które nami miotają i poddać się Słowu Bożemu. Dlatego Słowo mówi, nie upodabniajcie się do tego świata. Ale na podstawie Słowa Bożego umiejcie widzieć, co jest wolą Bożą. Tak? To za chwilę pada. Dobrze, więc nie upodabniamy się do świata. W jaki sposób? Wiesz, to jest w ogóle bardzo trudne nie upodobnić się do świata, ponieważ mody mają niezwykłą siłę oddziaływania. No, podam wam taki przykład, tak? Robimy na kalendarzu minus 100 lat i idziemy na plażę. Jest lipiec, sierpień, dzisiaj jesteśmy na plaży 100 lat temu. Jak wyglądają po prostu stroje plażowiczów i plażowiczek, tak? Plażowicze są ubrani w takie pasiaki. Jednoczęściowce od szyi do połowy łydki, tak? Jak są ubrane kobiety? Przypomnijcie sobie. I teraz tak, i teraz przełączamy 100 lat później, tak? I idziemy na plażę. Ojejku! Co tu się stało? Czy to już nie jest naród chrześcijański? Jest. Ja po prostu poruszam teraz, żeby się nikt nie zastanawiał, że coś ze mną nie tak. Ja po prostu teraz mówię nie o Słowie Bożym, ale mówię o modach i o sposobie oddziaływania, tak? Ja nie uznaję, że współczesne stroje kąpielowe mają w sobie coś bezbożnego. Nie, to jeżeli ktoś ma z czymś problem, to z oczami, a nie ze strojem kąpielowym, tak? Po prostu jest moda, tak? Jest moda, tak? Są takie po prostu czasy. Ale my po prostu ulegamy różnym modom, tak? Jeżeli można było 100 lat temu pewne rzeczy powiedzieć, to dzisiaj ich nie wypada powiedzieć, ponieważ jest moda na to. I teraz tylko pytanie jest, żebyśmy potrafili rozróżnić, które mody są złe, które są w jakiś sposób neutralne, a które są właściwe. Tak? Weźmy słowo murzyn. Eskimos teraz ostatnio też już tak jest. Tak. Z eskimosem jest podobnie jak z murzynem ostatnio. I teraz wiesz, na skali, czy to jest dobra moda, ta poprawność, czy neutralna, czy zła? Prawda jest taka, że powinniśmy się posłużyć miłością i Słowem Bożym. Okej? Z tego co wiem, to jedna z kamienic na Starym Mieście, władze miasta Warszawy nie zmieniły nazwy tej kamienicy. Ona się nazywa Pod Murzynkiem. Nadal.
A ciasto?
A to ciasto, tak? Nie, to już jest brownie. To już... Ciastko już jest brownie. Takie przykłady różne, tak? Żeby wiedzieć, jak odnieść się do tego świata, potrzebujemy mieć fundament słowa. Czyli kiedy będę wśród ludzi, dla których słowo murzyn jest obraźliwe, nigdy go nie użyję. Kiedy będę oprowadzał kogoś po starówce, to użyję tego słowa. Kiedy będę wśród moich bliskich, mojej rodziny, mojej żony, gdzie zawsze używaliśmy słowa murzyn, to pewnie też go użyję. I za każdym razem zachowam się sprawiedliwie. Okej? Okay? Ale wiecie, mody, które są w tym świecie, to był taki neutralny trochę przykład, szczególnie w Polsce, tak? Myślę, że tutaj nie ma problemu. Rozmawiałem z Godsonem, taki poseł czarnoskóry. On powiedział, że dla jego słowo Murzyn nigdy nie radziło przez całe życie. Ale dzisiaj nawet on mówi, ja już nawet tego słowa dzisiaj nie używam. Dobrze, ale nie chcę w taką rynnę, w taki zupełnie niepotrzebny przykład wpaść. Ponieważ to, co miota współczesnym światem, są poważne rzeczy, do których my się mamy nie upodabniać. Gdzie to jest taki fragment, który w tym roku bardzo często cytujemy, że czasy ostateczne będą trudne, ponieważ miłość ludzi oziębnie. No, to jest dobre. Bo jeżeli jest moda na radykalizm, na wykreślanie mocno swoich ideologii, swoich granic, warczenie na siebie nawzajem. Tydzień temu widziałem film człowieka, który w Kauflandzie pobił kobietę, ponieważ kobieta zwróciła mężczyźnie uwagę, że nie ma maseczki. On ją w twarz uderzył przy kasie w Kauflandzie w Polsce tydzień temu, czy tam 2 tygodnie temu. Tak? A więc coś jest nie tak z tym światem. Miałem okazję ostatnio sobie postudiować historię Niemiec w latach 30. Taka geneza trochę przejęcia władzy przez faszystów pod koniec lat 20. Czytałem ten materiał i tak doszedłem do wniosku, że ani prawica, ani lewica nie jest winna, tak jak to się często mówi, że naziści tam chwycili coś w łapy. Wiecie, nie, studiowałem te materiały i tak widzę, że żadna partia nie jest zła, można by powiedzieć. Bo każda niesie w sobie jakąś ideę. Lewica niesie w sobie ideę pomagania ludziom, którzy są poturbowani. Podniesienia godności tych, którzy społeczeństwo chce wyrzucić poza obszar społeczeństwa. Pokrzywdzonych, niepasujących do społeczeństwa. Są wartości lewicy, są dobre wartości. Tak? Prawica niesie w sobie dobre wartości. Chce uporządkować kraj, chce wznieść jakąś godność mieszkańców danego kraju, jakąś celowość dla bytu ludzi. Wiecie, co jest problemem? Problem nie są te wszystkie ideologie, które są pochowane w tych partiach. Tam zawsze znajdziemy coś dobrego. Z przykładu Niemiec z lat 20. i 30. widzimy, że to, co jest źródłem problemu, to jest to, jak te ideologie i te partie się antagonizują i jak podnoszą temperaturę. Bo można by usiąść i powiedzieć tak, dla nas to są wartości ważne, dla nas prawicy, będziemy je realizować w parlamencie, w swoich programach. Lewica może powiedzieć, to są dla nas ważne wartości, my będziemy się o nie bili. Wszystko jest w porządku. Ale kiedy ludzie zaczynają na siebie wskakiwać, kiedy zaczynają uruchamiać bojówki, kiedy swoje idee wyprowadzają w rękoczyny, wyprowadzają na ulicę, kiedy zaczynają siebie wzajemnie traktować jako wrogów, a nie jako ludzi, to jest źródłem problemów, a nie te pierwotne idee, które nawet w tych partiach rządziły i które były ważne. Wiecie, w Niemczech w latach 20. panowała taka smuta po przegranej I wojnie światowej. Naród czuł się poniżony postanowieniami traktatu wersalskiego. I po prostu nie musieli płacić kontrybucji, nie mogli mieć armii. Na to nałożył się kryzys giełdowy, rynkowy, pod koniec lat 20. uruchomiony. Ludzie byli po prostu załamani, po prostu byli poniżeni. Więc przyszła prawica, która powiedziała, musimy przywrócić chwałę naszego kraju. Musimy ten kraj podnieść z ruin. Musimy z powrotem stać się ważnym krajem Europy. Wiesz, możemy dzisiaj, to my jako Polacy możemy powiedzieć, to było obrzydliwe. Słuchajcie, to o czym my się uczymy w historii. Od końca zaborów przez 123 lata w naszych szkołach, przez szkołę średnią, na studiach, historię. Przecież my właśnie o tym się uczymy, że to jest coś, co nas konstytuuje jako naród. A chcemy to odebrać innemu narodowi, który chciał też stanąć na nogi po jakiejś swojej porażce. Więc wiecie, te idee, które są pochowane gdzieś tam, które motywują działanie ludzi, nie są tak złe jak to, kiedy ci ludzie w niewłaściwy sposób postanawiają te rzeczy realizować, odbierając godność ludziom, którzy wyznają inny zestaw wartości, dla których inne rzeczy są ważne. Wiecie, jedność między chrześcijanami. Jak ona jest budowana? Ona jest budowana przez to, że patrzę na to, co ktoś ma i mogę powiedzieć, no myślę, że trochę przesadza. myślę, że może trochę za daleko się posunął. Ale nie mogę powiedzieć, że te wartości, które wyznaję, nie są zawarte w Słowie Bożym. Mogę spojrzeć na człowieka i powiedzieć: Boże, jaka dewocja. Ale mogę spojrzeć i powiedzieć: nie no, człowiek modlitwy. No ja bym się tak nie modlił, ale jest to człowiek modlitwy. Okej? Okay? Ponieważ ja się tyle i tak się nie modlę. Może bym... Więc wiecie. Dobrze. Wracam do tematu, bo zaczynam znowu popadać w dygresję. Nie upodabniajcie się do tego świata. To są mody. Drugie, ale przemieńcie się przez odnowienie... O, przemieńcie się. Zaraz, jak przychodzi przemiana? Przemiana zawsze przychodzi poprzez odniesienie tego, co mam, do tego, co chciałbym mieć. Jaka przemiana nastąpi? Muszę zobaczyć to, co chciałbym mieć. Gdzie mogę zobaczyć to, co chciałbym mieć? Muszę gdzieś to zobaczyć. Muszę gdzieś o tym przeczytać. Muszę gdzieś to odwzorować. Muszę zobaczyć cel mojej przemiany. Gdzie przemiana dla przemiany to jest zmiana mody. A, ubierałem się na czarno, będę się ubierać na różowo. Ostatnio takie buty mi wyskakują ciągle na reklamie. To jest pewnie jakiś algorytm zaczął działać, ponieważ za długo się zatrzymałem na reklamie i już to mi to telefon zarejestrował i teraz mi wszędzie już tą samą reklamę wrzucają. I na fejsie, Instagramie, i na Twitterze, wszędzie te same reklama butów. Jakie świetne adidaski, to nie jest firma Adidas, jakaś inna firma, ale mają wszystkie kolory w sobie. Pomarańczowy, niebieski, biały, czerwony, żółty, granatowy. Taki patchwork, jak po prostu ci rzemki ze średniowiecza, taki wiesz. I mówię, po prostu spodobały mi się. Dlaczego mi się spodobały? Bo przeczytałem, że w średniowieczu, jak pojechałeś na turniej rycerski, to byś znalazł rycerzy ubranych na różowo, na seledynowo, w ogóle na niemęskie kolory, bo takie średniowiecze było. Średniowiecze było bardzo kolorowe w ogóle. Więc mody. Zmiana? Nie upodobnijcie się do świata, ale przemieńcie się. Jeżeli mamy się przemienić, nie mając wzorców, to będziemy po prostu tylko zmieniać sobie kolorki. Dzisiaj robimy to, jutro robimy to. Jak się zaczynałem moje chrześcijańskie życie w latach 80., bardzo popularne były poselstwa Wilkersona na temat wyrzucania telewizorów. On miał hopla na tym punkcie. On ciągle do Amerykanów głosił, że wszędzie już macie telewizory, nawet w kuchni macie telewizory, wyrzućcie to. Była taka moda na wyrzucanie telewizorów. Ja się bardzo wtedy buntowałem przeciwko temu, nie miałem nawet telewizora, więc mówię, o czym ja w ogóle słucham? Po prostu, co to za religia? Jak będę miał, to wyrzucę. Wiecie, jesteśmy 20 lat później, w ogóle nie trzeba tego mówić, ponieważ ludzie przestali kupować telewizory. Ale mają telewizory na kciuk obsługiwane, które przez cały dzień im chodzą. Tak? Trzeba co innego wyrzucić. Więc przemiana, żeby była wiadomo, o co w niej chodzi, musi być odniesiona do Słowa Bożego. Nie może być odniesiona po prostu do zmiany. Kiedyś był modny telewizor, dzisiaj modny jest internet. Ja już nie żyję tak jak moi rodzice. U moich rodziców to telewizor od rana do nocy bębnił. Jak wstawała matka, jak go włączyła, to szła spać, to go włącza. To było koszmarne. Popatrzmy na twoje koszmarki dzisiaj. Zostaw matkę i ojca w spokoju, tak? Przemieńcie się przez odnowienie. Teraz słuchajcie, zachowajcie sobie tej palec na chwilę i otwórzmy drugi do Koryntian. Drugi do Koryntian 10. Czytamy tak. Drugi Koryntian 10:3. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. I teraz moje pytanie, co to jest ten oręż, którym walczymy, który nie jest cielesny, ale ma moc burzenia warowni i w którym sprowadzamy do posłuszeństwa zamysły, pychę i każdą myśl, która podnosi się przeciwko poznaniu Boga. Co jest tym orężem? Wiesz, znowu możemy mieć te kieszonkowe odpowiedzi takie, muszę pójść bardziej za Bogiem, muszę się więcej modlić, tak? Ale wiecie, niech Słowo Boże samo siebie broni, samo siebie wyjaśnia. Słowo oręż jest użyte w 6 rozdziale listu do Efezjan. Czytamy tak, Efezjan 6:12. gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźmy całą zbroję Bożą, cały oręż, abyśmy mogli stawić opór w dniu dniu, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, i wymieniamy teraz, stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą. Co to jest prawda? Kto to jest prawda? Kto to jest prawda? Jezus. Co to jest prawda? Słowo Boże. Chcemy poznać prawdę? Nie możemy jej poznać inaczej, jak poprzez poznanie słowa i przez poznanie osoby Jezusa Chrystusa. To jest oręż, który prowadzi do zwyciężenia duchów. Według Rzymian 12 prowadzi nas do przemiany. Druga rzecz w tym orężu, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Skąd wiemy, że jesteśmy sprawiedliwi? Skąd wiemy, że jesteśmy sprawiedliwi? Jeżeli wiemy na podstawie tego, że uważamy się za sprawiedliwych, na podstawie naszych uczynków, no to biada nam, bo ta sprawiedliwość jest funta kłaków niewarta i Słowo Boże o tym mówi. Jeżeli wiemy, że jesteśmy sprawiedliwi, to dlatego, że wiemy z Jego obietnic i z Jego słowa, że On nas usprawiedliwił. I bez poznania tego słowa, bez nauczenia się go słuchania, to nigdy nie zamieszka w naszym sercu i nigdy nie będziemy w stanie przyodziać tego, ubrać tego pancerza sprawiedliwości. Więc pancerz sprawiedliwości, mówiąc skrótowo, to też jest Słowo Boże. Obuwszy nogi w gotowość do zwiastowania Ewangelii pokoju. Ewangelia pokoju, gdzie jest zawarta? W tym, co tobie się wydaje, że powinieneś powiedzieć człowiekowi? Nie, w tym, co jest tutaj zapisane. To jest treść Ewangelii. Idziemy dalej. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, abyście mogli zgasić pociski złego. Skąd jest wiara? Rzymian, 10 rozdział. Wiara jest z czego? Ze słuchania Słowa Bożego. I znowu widzimy, że to jest zanurzone w Słowie. Idźmy dalej, kolejne elementy. Weźcie też przyłbice zbawienia. Amen. Jak jesteśmy zbawieni? Z łaski przez wiarę, tak? Usłyszeliśmy Ewangelię, jesteśmy zbawieni. I na koniec, i miecz ducha, którym jest Słowo Boże, już wprost. Mieczem ducha jest Słowo Boże. Mieczem ducha. Jeżeli chcemy mieć miecz ducha, musimy mieć Słowo Boże. Wiesz, jeżeli pojedziesz na jakąkolwiek konferencję chrześcijańską, jakąkolwiek, to będzie dobra konferencja, to tam będą dwa elementy. Będzie super świadectwo tych, którzy głoszą, świadectwo ich życia i zawsze będzie dobra garść cytatów ze słowa. Nigdy nie będzie inaczej. Możesz pojechać na jakiś dowolny temat. Zadziwiające to, że wszyscy otwierają tą księgę i czytają z niej. Możesz pojechać na seminarium wiary? Otworzą ci tą księgę. Możesz pojechać na seminarium łaski? Otworzą ci tą księgę. Możesz pojechać na seminarium doświadczenia miłości Bożej? Otworzą ci tą księgę i będą ci czytać cytaty. Dlatego, że to jest oręż, którym przemieniamy nasze życie. To jest właśnie Słowo Boże. Okay. Dobrze. Wracamy do Rzymian 12. 2. Więc przemiana, odnowienie umysłu. Dalej, abyście umieli rozróżnić. Znowu rozróżnienie. Rozróżnienie jest według wzorca. Jeżeli chcemy sprawdzić, czy coś ma długość metra, musimy przyłożyć miarkę i sprawdzić, czy to ma metr. Bez przyłożenia miary nie ma rozróżnienia. Jak wybierałem kolor naszego domu, to moja żona powiedziała, że chce mieć taki kremowy, taki ekry, taki może trochę ciepły, taki bardziej złamany żółtym i tam mi pokazywała to wszystko. No i później przyniósł nam pan wzornik z całą tęczą kolorów i tak żeśmy widzieli. I tak tutaj. I on mówi, dobrze wybierzcie, bo to po prostu jest, no to minimalna różnica. On mówi, to minimalna, na domu będzie bardzo duża. Więc żeby rozróżnić, trzeba mieć wzorzec. Tak? Nawiasem mówiąc, my źle wybraliśmy. Bo nam pan nie podał instrukcji, że jak już wybierzemy ten kolor, to trzeba przeskoczyć o jeden jaśniejszy. Ponieważ na tym małym fragmencie wzornika jest zafiksowanie, pewne kłamstwo. Więc już wybierzecie, który wam się podoba, to dajcie jeden jasny, bo na budynku będzie dla was za ciemny. My tego nie wiedzieliśmy, pomalowaliśmy. Całe szczęście przez wszystkie 20 lat, jak na tym wisi, wyblakł, trochę przyszarzał, trochę jest zakurzony, jest do wytrzymania. Ale jak natychmiast po tynkowaniu, to ja myślałem, że zemdleję. Boże, jaka Wielkanoc po prostu. Czym tą żółć teraz wykończę? Po prostu taki żółty mi się wydawał, a miał być i kri. Dobrze. Abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą. Jak poznajemy wolę Bożą? Znowu. Wiecie, i to jest... My żyjemy w czasach... O, deszcz się nasila. Żyjemy w czasach, słuchajcie, w których to będzie absolutnie fundamentalna sprawa, ponieważ ilość módl i nie tylko ich ilość, ale też natężenie, które dociera do nas przez różnego rodzaju środki przekazu, będzie nabierało na sile. No ludzie nam krzyczeć różne rzeczy. My będziemy musieli zawsze odnieść to do Słowa Bożego. Wiecie, mamy takie... Ojejku, no każdy temat, jakbyśmy nie mieli poruszyć, który w tej chwili wzbudza tak zwane, mówiąc... Jak to ja... Czy ja mi to kazał inaczej mówić. On mi powiedział, żebym ja tego tak nie mówił, bo to jest wulgarne. O, a wiem, kazał mi mówić łajnoburze. Ja miałem to inną nazwę, tak z angielskiego bezpośrednio tłumaczyłem. Jan mówi, nie, mów łajnoburze, to tak będzie ładnie. Jaką byśmy łajnoburzy internetowej nie wzięli na jakikolwiek temat? Kary cielesne dla dzieci. Musisz studiować Słowo Boże. Gdybyś studiował Słowo Boże, zgodzisz się z każdym hasłem wywieszonym na billboardzie, żeby nie bić dzieci, bo Biblia nie nakazuje bicia dzieci. Nie ma tego w Słowie Bożym. Musisz to dobrze przestudiować. Biblia nie każe bić dzieci. Dla niektórych chrześcijan to jest w ogóle odkrycie. Jak nie każe, jak każe. Kiedyś byłem nawiasem mówiąc o takiej dyskusji pastorów. Jeden pastor mówi, ale tu jest napisane. A drugi pastor, który siedział naprzeciwko, mówi, słuchaj, to, że tu jest napisane, to wcale nie jest nakazane ci, żebyś od rana do nocy tłukł swoje dzieci. Rozróżnij rzeczy. Biblia mówi, że masz, jeżeli coś jest w Biblii napisane, jest to, żebyś wychowywał swoje dzieci. Żebyś je akceptował, kochał i uczył się wyznaczać im granice, a nie żebyś je lał. Czyli takie każde łajnoburze, którą wyciągniemy, którą żyje współcześnie świat, musimy nauczyć się czytać i wiedzieć, gdzie jest fundament słowa, gdzie jest przekroczenie fundamentu słowa. Ale bez przeczytania, namiaru, zrozumienia, zobaczenia w innych tłumaczeniach, dowiedzenie się, jak inni wierzący to interpretują, nigdzie nie zajedziemy. Skończymy w naszych naprawdę kieszonkowych opiniach. Jak to Biblia nie mówi? Biblia mówi. A gdzie mówi? To już mówiłem tydzień temu. I nikt nie potrafi podać adresu. I nie potrafi tego adresu obronić. Bo jeszcze jest dodatkowa zasada, że każda sprawa ma się oprzeć na dwóch albo trzech świadkach. Więc nie można mieć jednego wersetu, który wszystko tłumaczy. A ja kobiecie zabraniam nauczać. Tadę. Ile jest takich wersetów w Biblii? Jeden! Właśnie tam, gdzie jest tak powiedziane. Zabraniam kobiecie nauczać. Ale później go studiujemy i wiemy, że tam chodzi o żonę. I o jej wynoszenie się nad męża. I sprawa jest jasna i nie dotyczy kwestii takiej, jak my sobie wyobrażamy. I tak dalej, i tak dalej. No wiecie, te łajnoburze nie są tak niebezpieczne, jak świat, w którym żyjemy. Ponieważ świat pogrąża się w swojej bezbożności, radykalizacji. Wiecie? Rok temu wszyscy mówią, będziemy solidarni, jako wszystkie kraje będziemy kupować porówno szczepionki, bo wszyscy tego potrzebują. Wszystko do momentu, kiedy trzeba osiągnąć jakieś cele polityczne. I już ideały idą w piach. Bo każdy robi po swojemu, żeby było krócej. Teraz my. Słowo Boże, nie upodabniajcie się do tego świata. Jak świat żyje? Świat żyje według zasady bliższa koszula ciału. Mój interes to najważniejszy interes. Teraz jak się nie upodobnić do tego? Trzeba pójść do Słowa Bożego i zobaczyć, jak to zrobić. Kto jest źródłem pokory w twoim życiu? Kto jest źródłem nawrócenia w twoim życiu? Co jest źródłem przemiany? Co sprawia, że jesteś w stanie uniżyć się i odejść od swoich własnych pożądliwości i swoich pierwszych potrzeb na rzecz wyższych potrzeb i woli Bożej? I dzisiaj tego dowiesz. Okej? To jest Słowo Boże. Dobrze. Mamy rozróżnić i wreszcie, co jest wolą Bożą, dalej, co jest miłe albo czym jest miłość i doskonałe. Świętość, tak? Dobrze. Zostawiamy ten werset i tutaj, co jest dobre, miłe i doskonałe. I teraz przechodzimy do psalmu 19. Co jest doskonałe? Kto będzie wiedział, co jest doskonałe? Teraz z moją córką dyskutujemy, jaki samochód kupić. Jest ogromna różnica pomiędzy tym, jaki samochód mi kupić, a jej kupić. Ale samochody też mają swoje wzorce. Jak obserwuję rozmowę z moją córką, wydaje się, że każdy z nas ma inny punkt widzenia. To się nazywa subiektywny punkt widzenia. Każdy jest określony naszą indywidualną potrzebą. Ja potrzebuję auto, które mało pali i które jest niezawodne. I wygodne. Jednak wygodne. Śmiałem się kiedyś, że we Francuzach to najpierw fotel projektują. Dzisiaj już się nie śmieję z tego. Po latach. Dla mojej córki nie musi być ani ekonomiczne, ani wygodne, ani niezawodne. Musi być piękne, musi być szybkie, musi mieć to coś. To są w ogóle rzeczy, których nie rozumiem, bo nie wiem, co to jest to coś. I teraz, jak mamy z naszym życiem, to mamy dokładnie tak samo. Abyście umieli rozróżnić Rzymian 12:2, co jest dobre, miłe i doskonałe. Co jest doskonałe? Skąd my będziemy wiedzieć, co jest doskonałe? Nie chcę wracać do księdza Tischnera i Kwiczoła z zeszłego tygodnia, że są trzy rodzaje prawdy. Prawda, to jest prawda i nieprawda. Ksiądz Tischner to powiedział. Ale jeżeli nie pójdziemy do wzorca Słowa Bożego, to będziemy właśnie funkcjonować w takich obszarach względnych. A względność jest związana z moją potrzebą osobistą. Psalm 19, od 8 wiersza. Zakon Pana, albo Tora Pana, to jest pismo, jest doskonały. Psalm 19, 8. Zakon Pana jest doskonały. Wiesz, tylko Bóg jest doskonały. No dobra, to wracamy z powrotem do wstępu o fundamentach. Tak? Ale teraz mamy taki werset w Słowie Bożym. Boga nikt nigdy nie widział. Pamiętacie? W Nowym Testamencie. Ale jednorodzony syn, który jest na łonie ojca, objawił go. Dobrze. To teraz przeskoczmy do Ewangelii Jana. 1:1. Za chwilę wrócimy do Psalmu 19. Ewangelia Jana, zrobię sobie zakładkę. Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony syn, który jest na łonie ojca, objawił go. Jezus. Dobrze? Ale teraz wracamy do Ewangelii Jana 1:1. Na początku było Słowo Boga, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było od początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, bez niego nic nie powstało, co powstało. Słowo Boże, tak? Zakon Pana jest doskonały. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. 4. I do 14 przeskakujemy. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn Ojca, pełen łaski i prawdy. Słowo, które było u Boga, które było Słowem Bożym, objawionym człowiekowi, to Słowo przyszło na świat i stało się ciałem. I to jest Jezus Chrystus. Ale teraz jeszcze tak, pozostając w tych gwiazdkach i w tej erracie, jak na chwilę otworzymy Objawienia 19, mamy tam Jezusa opisanego. Czytamy o Jezusie, Objawienia Jana 20:12. Oczy Jego zaś jak płomień ognia, a na głowie Jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nikt nie znał Go, tylko On sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś Jego brzmi Słowo Boże. Jezus jest nazwany imieniem Słowo Boże. Tak? Wracamy do Psalmu 19. Zakon Pana jest doskonały. Chrystus jest doskonały. Teraz wiesz, zachęcam się do tego, że zawsze jeżeli masz po prostu taką podwójność widzenia rzeczy, to nie pozostawiaj w tej dwoistości, ale pójdź krok dalej. Bo prawdą jest, że Słowo Boże jest doskonałe, ale Słowo Boże ożywia duch. Inaczej pozostajemy w literze. Ale teraz z drugiej strony. Tak, Chrystus jest doskonały, ale dzisiaj po 2000 lat mogę powiedzieć, ale Chrystusa nikt nigdy nie widział. Z jakiej podstawy my się dowiadujemy, jaki jest Chrystus? Czytając Ewangelię. Czytamy Ewangelię, widzimy, co Jezus robił, że chodził, dobrze czynił, uzdrawiał wszystkich chorych, wypędzał demony. Więc jak czytamy, że jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go, to czytając właśnie Ewangelię, dowiaduje się, jaki jest Chrystus. Na początku było Słowo u Boga i Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami Jezus Chrystus. Boga nikt nigdy nie widział, ale Jezus, który przyszedł na ziemię, objawił Ojca. Ale dzisiaj, 2000 lat temu, jak ktoś się pyta, jaki jest Bóg, to ja muszę wziąć z powrotem Słowo, żeby przeczytać jakiś Jezus i wziąć Słowo też całego Pisma, któremu nie zaprzeczył Jezus swoim życiem, żeby zobaczyć, kim jest Chrystus. Bo inaczej będę wierzył w Chrystusa moich odczuć i domysłów. Więc z powrotem muszę wrócić do Słowa. Dlatego tak fundamentalne to jest. Tak? Czy słuchalibyśmy długo człowieka, który mówi, że mu się wydaje, kim jest Bóg? Albo wydaje mu się, kim jest Chrystus? Każdy będzie to przedstawiał z perspektywy swoich odczuć. Słowo Boże mówi, że w czasach ostatecznych przyjdą ludzie, którzy będą ludzie odchodzący od Boga, którzy co zrobią? Znajdą sobie nauczycieli, którzy przekazują im słowa, z którymi oni sami się zgadzają, czyli które łechcą ich uszy. Więc ja mógłbym być teraz też kaznodzieją, który na przykład wyczuwając potrzebę, będzie głosił Chrystusa, na którego jest zapotrzebowanie. Jakim chcielibyście, żeby był Bóg? Jeżeli potrafię to wyczuć, to potrafię was zwieść. Więc żadne kaznodziejstwo, nawet najbardziej namaszczone, najbardziej radykalne, nie ma żadnego znaczenia, jeżeli nie jest umocowane w Słowie Bożym. I wracamy z powrotem do Biblii. Tak? Mamy i doświadczenia, i Słowo. Dobrze, przeczytajmy. Zakon Pana jest doskonały. Pokrzepia duszę. Świadectwo Pana, czyli Pan, to co Pan mówi o historii, o sobie, jest wierne. Uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne. Rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne. Oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również sługa Twój oświecił się nim. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Amen? Chcesz oświecenia? Jest dostępny. Twój sługa oświecił się nimi. Czym? Słowem Boga. Słowami Boga. Jego wyrokami, Jego przykazaniami, Jego rozkazami, Jego świadectwami, Jego torą, Jego zakonem. Wielka jest nagroda dla tych, którzy strzegą Słowa Bożego. Nie chodzi wcale o wojowników sprawy Bożej, że oni je strzegą. Nie. Chodzi o to, tak jak Paweł uczył starszyznę w Efezie, strzeżcie siebie, najpierw powiedział, zanim będziecie strzec trzodę. Więc pilnujemy siebie przez Słowo Boże. Ono nas strzeże. Wiecie, i teraz tak, z jednej strony można powiedzieć, ta litera, ona jest taka nieuchwytna i może być dla kogoś martwa i ktoś może pogrążyć się w otchłani legalizmu. To jest prawda, ale jest też druga prawda. Gdy jesteśmy zdani na nasze emocje, jak czytałem, jaki mem widziałem, to ja nieobudzony, niepobudzony, bez kawy. A to ja, dokładnie takie same zdjęcie, po kawie. Niepobudzony, zblazowany z palpitacją serca. Zero różnicy przed wypiciem kawy i po wypiciu kawy. Tylko palpitacja serca. To z nami tak jest, że a co zrobić, jak twoje emocje biorą górę i już nic nie wiesz? Jesteś przygnieciony. Powiesz, ale ja chcę tego Chrystusa, który mnie ożywi. Jest powiedziane, przyjacielu, weź to, co cię ustabilizuje. Najpierw, jako pigułkę. Weź Słowo Boże. Po prostu czytaj to Słowo. Niech ono dotrze do twoich myśli. Jak dotrze do twoich myśli, to będzie większa nadzieja, że dotrze do twojego serca. Rozmawiam z ludźmi, mówią, pastorze, po prostu módl się i zabierz to i niech to odejdzie. To jest dobrze, no. Czasami mam taką wiarę, że mogę komuś służyć. Głośno nakrzyczę w modlitwie, nawypowiadam imion Bożych, po prostu dużo w tą modlitwę nawrzucam Słowa Bożego. Jak nie chciał czytać, niech chociaż posłucha w modlitwie. I czasami wywołuje to efekt i człowiek wychodzi podniesiony. Tylko pytanie jest, czy wyszedł podniesiony moją modlitwą, czy Słowem Bożym zawartym w mojej modlitwie, które mu wykrzyczałem do jego uszu. Ale każdy z nas, nawet w momencie trudnych sytuacji, może usiąść i wziąć Słowo Boże. I ja tak robię. I to mi po prostu ratuje skórę. Bo gdybym miał być zdany na oczekiwanie doświadczeń, to mógłbym się długo jeszcze nie doczekać. Słowo Boże mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Bo bez wiary jesteśmy miotani jak fala. Raz wierzymy, raz nie wierzymy, raz ufamy, raz nie ufamy. Stabilizuje nas Słowo Boże. Prawda Słowa Bożego. Wiesz, my już byliśmy po wielu doświadczeniach, już byliśmy po wyjeździe do Brazylii, już wróciliśmy z Brazylii, już byliśmy znaki i cuda, już byliśmy doświadczenie manny, mieliśmy fizyczne i jakiegoś złota, różne rzeczy. Byliśmy w takim miejscu. Super. I nasza przyjaciółka miała diagnozę i się okazało, że ma jakieś guzy nowotworowe. I ona mówi, i zacząłem walkę. I ja mówię, i my myśleliśmy, no to fajnie, te znaki i cuda, byliśmy w Brazylii, różne rzeczy. A ona mówi, nie, wzięłam po prostu, wróciłam do całych list wydrukowanych z notesów na temat Bożego uzdrowienia i po prostu czytałam je całymi dniami od rana do nocy. Ja mówię, a to takie bardzo niecharyzmatyczne, taki powrót do ruchu wiary. Ona mówi, no i co? Wszystko odeszło. I jak diagnoza? Posprzątane, nie mam guzów. Widzisz? Emocje, Słowo Boże. Doświadczenia i Słowo Boże. Miotania, fale, mody i Słowo Boże. Gdzie jest fundament? Również twój sługa oświecił się nimi. Oświecił się nimi. Po prostu rozumiesz, lampa po prostu, tak, bierzesz i oświecisz. Taki widziałem, taki rysunek nawet. Taki w takim ciemnym pokoju chłopak trzyma Biblię i z liter bije światło na niego. Pierwszy rysunek. Drugi rysunek, ten sam gościu idzie w ciemność i z jego tych oczu bije światło. Naświetlasz się? To możesz iść w ciemność i świecisz. Okej? Dobrze. I teraz ostatnie trzy wersety na dzisiaj. Przypowieści Salomona 28. I kończymy. Przypowieści 28. Kto ufa własnemu sercu, jest zgubiony. Kto mądrze postępuje, albo kto szuka mądrości, jest ocalony. Przypowieści Salomona 28-26. Kto ufa własnemu sercu, jest głupi. Zobaczcie, jak to jest w kontraście do tego, co jest współczesną modą. Tak, ludzie mówią, nawet sobie składają życzenia. Ważne, żebyś był zintegrowany sam z sobą, żebyś pogodzony był z sobą, żebyś robił to, na co ci wskazuje serce, żebyś w zgodzie z własnym sercem. To są dobre wartości. Wiecie, wielu ludzi choruje psychicznie dlatego, że zakopali gdzieś swoje po prostu serce w ziemi i przez całe życie żyją pod krzykami swoich rodziców i pod wewnętrznym ojcem, który ich całe pół życia dyscyplinuje i nigdy potrafią przeżyć uzdrowienia. Dla takich ludzi to są ważne prawdy, żeby pójść za własnym sercem i wreszcie usłyszeć i odnaleźć głos własnego pragnienia, własnego serca i zaopiekować się sobą. To jest prawda. Ale to też jest prawda. I to jest prawda Słowa Bożego. Kto ufa własnemu sercu, jest głupi. Każde nawet najszlachetniejsze pragnienie, nawet najszlachetniejsze poszukiwanie musi być skonfrontowane z prawdą Bożego Słowa. Musisz się zatrzymać. Żona wysłała mnie do Empiku, żebym odebrał jej książkę, bo zamówiła sobie z promocją. Byłem w Empiku, wchodzę, a pani mówi, a wie pan, bo jak pan to teraz zamówił, to jeszcze jest 20% na coś jeszcze, co pan sobie kupi. Moje serce od razu powiedziało tak. 20% moje serce słyszy takie rzeczy. I zacząłem łazić między półkami. Im dłużej chodziłem między tymi półkami, tym słyszałem to, co rano przeczytałem w Biblii. Że po prostu, że że ja po prostu muszę się zatrzymać w moim życiu i przestać wariować. I po prostu, że już mam książek potąd w domu kupionych. Jak próbowałem to pokonać moim sercem. Co mi serce mówi? A serce mówiło, naprawdę warto 20%, naprawdę warto. To mi mówiło moje serce. A mądrość, którą miałem z porannego czytania Biblii, mówi, wychodź stąd. Już bierz tą książkę i wychodź. Bierz tą książkę żony i wychodź. Wyszedłem. To było jedyne zwycięstwo w tym tygodniu. Duchowe w moim życiu. Rozkoszuj się. Halleluja. Ale uważajcie, co wam serce podpowiada, bo będzie wam najprzeciwniejsze rzeczy podpowiadały. Dobre rzeczy, które można zrobić. Po prostu naprawdę jest tyle wspaniałych rzeczy. Słuchaj, włączam aplikację Allegro, kupuję jedną rzecz. Tam od razu jest. Osoby, które kupiły tą rzecz, kupiły również. Tą. Po prostu wszędzie to tak samo działa. Uważaj, co kupujesz do swojego życia. Przeczytałem o eksperymencie. Grupa kilkudziesięciu osób dała się zamknąć w jaskini bez światła dziennego. Na uniwersytet zrobił badanie. Nie mogli mierzyć czasu, byli pozbawieni światła. Mieli oświetlenie, że mogli sobie sporządzać, przyrządzać posiłki, chodzić spać, rozmawiać, czytać, studiować, ale byli w ogóle odcięci od zegarów, jakichkolwiek gadżetów i świata zewnętrznego. Nie wiem, kilkanaście osób z tych, które wyszły, były przekonane, wyszło im, że 20 parę dni były w jaskini, były 40. Ale ciekawe było zjawisko, że 2/3 tych osób miało pragnienie, żeby tam zostać na dłużej, mimo tego, że minęły 40 dni. To pokazało mi, że to, czym my się kierujemy w naszym życiu, jest naprawdę bardzo względne. Naprawdę to, czym powinniśmy się kierować, to jest Słowo Boże. Słowo Boże mówi, że naprawdę niewiele rzeczy potrzebujemy do życia. Słowo krzyczy aż o tym do nas, od początku do końca Biblii, że niewiele rzeczy potrzebujemy w naszym życiu. Że w życiu nie chodzi o pokarm, napój, o ciuchy. To jest tak skrótowo mówiąc. Dzisiaj byśmy mogli to dodać do tego. Nie chodzi o gadżety, internet, samochody, bogactwo, chwałę. To wszystko przemija. Kto miłuje świat, przeminie razem z tym światem. Kto kocha Boga, trwa na wieki. Halleluja. Kto ufa własnemu sercu, jest głupi. Lepiej ufać Słowu Bożemu. Dobrze, tego wersetu nie przeczytam, zostawiam na kiedy indziej. Pierwszy list Jana 5:3. Tym zakończymy. Pierwszy Jana 5:3. To było słowo, od którego to kazanie się zaczęło konstruować. Pierwszy Jana 5:3. Więc powiem je na koniec drugiej części, autorytety i mody. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Powiedz razem ze mną, nie są.
Nie są.
Powiedz razem ze mną, nie są.
Nie są.
Powiedz razem ze mną, nie są.
Nie są.
Halleluja. Słowo Boże, Pismo Święte nie jest uciążliwe. Ono nie jest uciążliwe. Tak o sobie mówi. Jest doskonałe. Jest natchnieniem. Jest życiem. Jest zachętą. Nie jest uciążliwe. Czy myślisz, że Bóg cię kocha? Myślę, że Bóg chce, żebyś też siebie pokochał tak, jak on ciebie kocha. Amen? Jedną z dróg jest pójście za Słowem Bożym, żeby okazać sobie miłość i okazać miłość Bogu za prostymi Jego słowami i obietnicami. Amen. I wiecie, ja wiem, że praktyką naszą, i to mówię to w ogóle tak, pewnie można jakieś amerykańskie badanie na ten temat znaleźć, ile chrześcijanie czytają Biblii dziennie. Wiesz, jeżeli regularnie czytasz i po prostu masz tego sporo, no to nie ma problemu. Możesz się zastanawiać, do kogo było to kazanie. Ale statystycznie było do większości. Naprawdę zachęcam cię, żebyś odświeżył, odkurzył swoją papierową Biblię. Żebyś ją czytał codziennie. A jeżeli masz dylemat, jeżeli słyszysz coś w telewizji, czytasz coś na jakimś memie internetowym, żebyś sprawdzał. Tydzień temu powiedziałem, Jak masz jakiś mem internetowy, to sprawdź werset. Jasia mi od razu pstryczka dała tego samego dnia wieczorem chyba. A jaki werset na to jest? Bo właśnie zamieściłem taki post. Dzisiaj bardzo serio potraktowałem to. Znalazłem 3 wersety na to. I odpowiedziałem w komentarzu. Ale to jest bardzo ważne, wiesz, bo to po prostu pokazuje, czy my idziemy naprawdę za Słowem Bożym. Czy idziemy za miłymi zachętami. Czytamy o tych czasach ostatecznych, że znajdą sobie nauczycieli, których pójdą za tym, co ucho łechce. Więc sprawdźmy sobie serce. Nie sprawdzajmy nauczycieli, którzy łechcą innych, tylko sprawdźmy, czy my sami nie jesteśmy tymi, którzy znaleźli sobie nauczycieli, którzy są łechtami. Bo nie chcemy coś tam niewygodnego wziąć do swojego serca. Miałem rozmowę z pewnym pastorem w tym tygodniu. Bardzo fajna rozmowa, ale mi się podobała. Wałkowaliśmy tam pewną niemoralność, którą odkryliśmy w kościele, która jest związana z brakiem dyscypliny. Dobra, nie będę wchodził, bo bym rozbił cały przykład, jakbym powiedział, o czym dyskutowaliśmy. W każdym razie rozmawialiśmy o grzechu, braku dyscypliny w pewnej dziedzinie. Bardzo radykalnie się o tym wypowiadaliśmy, mówiliśmy, że tak, próbowaliśmy zajrzeć do Słowa Bożego, czy Słowo Boże jednak może nie zwalnia chrześcijan z tego rodzaju dyscypliny. Czytaliśmy, dyskutowaliśmy 2 godziny. Doszliśmy do wniosku, że nie, że jednak w tej dziedzinie jest potrzebna dyscyplina, że Słowo Boże zakłada potrzebę dyscypliny i że tą osobę, o której rozmawialiśmy, będziemy zachęcać do dyscypliny jednak w tej dziedzinie, bo Słowo Boże zachęca do dyscypliny. Po czym wyszliśmy do korytarza i kolega, pastor mówi, biegasz dalej? Ja mówię, wiesz, COVID, nie biegam, przytyłem 5 kilo. On mówi, ja też bym biegał, ale kolana mi szwankują. A ja mówię, słuchaj, musisz schudnąć, przynajmniej 10 kilo musisz. Patrzę na ciebie, to widzę, że musisz schudnąć 10 kilo. On do mnie mówi, słuchaj, nie wydaje mi się to możliwe, 10 kilo. Ja mówię, wiesz co, ale naprawdę kolano by pomogło. Ale słuchaj, ludzie, moja żona mi mówi, że ja jestem taki fajny, jak mam te 10 kilo ekstra. Że jest tak się do czego przytulić, że taki jestem taki... Ja mówię, ty weź, ale kolana by ci nie bolała, jakbyś biegał, jakbyś schudł. Pojechałem do domu, tylko dojechałem, SMS od niego. Wiesz co, jednak odnajduję, że Biblia nie każe mi chudnąć. Ja do niego napisałem, słuchaj, przez 2 godziny gadaliśmy o tym, jakiej dyscyplinie poddać jednego gościa w kościele, a ty nie możesz mi schudnąć 10 kilo? Czyli tak jest w wielu dziedzinach naszego życia. Jakbyśmy mieli wziąć Słowo Boże i przyłożyć je do życia drugiego człowieka, to nam to idzie jak po prostu, wiesz, przykładanie miarki do mebli w Ikei po prostu. Tu przyłożymy, tam przyłożymy, do wszystkich przyłożymy, jest elegancko. Ale jak sobie mamy przyłożyć tą miarkę, to już się robi niefajnie. Ale to jest jedyna droga właściwa, żeby sobie tą miarkę przykładać, a nie komuś. I sprawdzać. Amen? Dobrze, powstańmy. Halleluja. O, Panie Jezu, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie i dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci, Ojcze, że nie musimy iść za modami, ale możemy iść za autorytetem, który jest niezmienny i wieczny. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Twoje starożytne słowo może przynieść do naszego życia o wiele więcej pożytku niż nawet najświeższe, nowoczesne mody. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że też to słowo w naszych sercach nie będzie zrozumiane jako legalistyczne, martwe, suche, ale będziemy rozumieli, że naprawdę Ty chcesz nas ożywić i chcesz nam objawić siebie poprzez to słowo. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że jesteś żywy i prawdziwy. Dziękuję Ci, Jezu, że Ty jesteś fundamentem i skałą naszego życia. Dziękuję Ci, że nikt nie może założyć innego fundamentu oprócz tego, który jest założony w naszym życiu, którym jest Jezus Mesjasz. Dziękuję Ci, Ojcze, za zbawienie, usprawiedliwienie, obmycie z grzechów, uwolnienie, uzdrowienie, zaspokojenie wszystkich naszych potrzeb. Dziękuję Ci za łaskę, miłość i nadzieję. Dziękuję Ci za wolność od trosk. Panie Jezu, proszę Cię, prowadź nas przez obecność Twojego Słowa w naszym życiu. Ojcze, uwielbiam Cię i oddaję Ci chwałę. Dziękuję Ci, Królu, że jesteś wśród nas. I wszyscy powiedzieli... Amen. Błogosławię wszystkich, którzy oglądali też transmisję. Niech was Bóg zbłogosławi i do zobaczenia za tydzień. Amen.